TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wiesz co jesz, taką specjalną, majówkową w związku z 22. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej, ponieważ dzisiaj przez cały dzień w Radiu TOK FM rozmawiamy o różnych aspektach tego członkostwa naszego w strukturach europejskich, no a rolnictwo jest oczywiście jednym z tych najważniejszych elementów tej transformacji, budzi też ogromnie dużo emocji. A z nami w studiu jest dr Paweł Chmieliński, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa z Polskiej Akademii Nauk i przede wszystkim nowo powołany, bo od dziś dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Gorące gratulacje i dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję bardzo.
Wcześniej był pan zastępcą dyrektora do spraw naukowych, kierownikiem Zakładu Integracji Europejskiej. Rozdzielimy nieco tę naszą dyskusję na dwie części. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób wyglądały negocjacje, w jaki sposób wyglądała ta transformacja polskiego rolnictwa, ale również porozmawiamy o tym, jakie wyzwania przed rolnictwem w Unii Europejskiej, a tym samym polskim rolnictwem stoją. No ale zacznijmy od początku, ponieważ te emocje były równie gorące przed 2004 rokiem, mianowicie w Europie Zachodniej wszyscy polskich rolników się obawiali, trochę tak jak my teraz obawiamy się rolników i rolnictwa ukraińskiego. Polscy rolnicy pewnie trochę liczyli na zmiany, na dopłaty, ale czy to było takie hura optymistyczne podejście do wejścia do Unii Europejskiej?
To był bardzo ciekawy proces, dlatego że mieliśmy wielkie nadzieje jako społeczeństwo ogólnie. Oczywiście określone grupy społeczne miały bardziej lub mniej eurosceptyczne, no i w tych grupach, które były sceptyczne, właśnie znajdowali się rolnicy i też mieszkańcy wsi, więc te negocjacje były bardzo trudne, natomiast przeprowadzono je z dosyć dużym sukcesem. Natomiast nasze członkostwo w Unii Europejskiej, o którym ważyło głosowanie w referendum powszechnym, tak jak pamiętamy, no to była kwestia bardziej przekonania społeczeństwa, żeby dało kredyt zaufania, ponieważ były i grupy eurosceptyczne, również partie polityczne, które wskazywały na wielkie zagrożenia płynące z Unii Europejskiej. I tak jak pani redaktor wspomniała, też w Unii Europejskiej obawiano się nas jako dużego kraju z dosyć dużym sektorem rolnym. No te obawy z dwóch stron okazały się być nieuzasadnione.
Płonne.
Chociaż to nie miało swojego odzwierciedlenia w samym głosowaniu. Tutaj różne autorytety, które wspierały proces negocjacji i komunikacji tych negocjacji w społeczeństwie, zaważyły na wyniku referendum. Nasze społeczeństwo było przede wszystkim proeuropejskie. Rolnicy wahali się, natomiast byli w większości za przystąpieniem do Unii Europejskiej.
To rolnictwo przed przystąpieniem do Unii Europejskiej, ono było dość mocno rozdrobnione. Dalej w Polsce możemy chyba mówić o tym, że to rolnictwo jest rozdrobnione, dość małe działki, też gospodarstwa rodzinne. Czy to się zmieniło? Jak to się zmieniło przez te 22 lata? To aż trudno uwierzyć, że to tak szybko minęło. I czy to był proces bezbolesny, czy jednak dużo tutaj wybojów po drodze trzeba było pokonać?
Proces integracji z Unią Europejską nie był łatwy, dlatego że musieliśmy zmienić przede wszystkim struktury instytucjonalne, czyli całe podejście do kształtowania polityki rolnej, która wcześniej była absolutnie, tak powiem, w gestii naszego rządu. Teraz weszliśmy w ramy Unii Europejskiej. I może, jeżeli spojrzymy to szerzej, nie tylko na rolnictwo, to możemy powiedzieć, że jako Polska jesteśmy absolutnie wygrani na tym procesie integracji, dlatego że ramy instytucjonalne Unii Europejskiej bardzo mocno dały nam poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, po pierwsze funkcjonowania instytucji. Należy pamiętać, że taki entuzjazm europejski przełożył się na pewne zjawiska też w sferze administracji publicznej, to znaczy, że nasze instytucje zaczęły działać bardziej w reżimie europejskim, czyli przysposobiliśmy sobie zasady, normy, stanowienie prawa i realizacji, i jak również nadzoru, co bardzo nam pomogło uporządkować naszą politykę i jej efekty, więc to było bardzo pozytywne. Tak też się stało z polityką rolną. Objęcie naszego kraju wspólną polityką rolną pokazało pewne określone możliwości wsparcia rolnictwa, w uzupełnienia dochodów rolników, ale przede wszystkim to, co się stało wcześniej i było bardzo, bardzo istotne, to był też proces przygotowania naszego kraju do wejścia do Unii Europejskiej, czyli wsparcie chociażby z przedakcesyjnego programu SAPARD, gdzie 4,5 miliarda poszły na dostosowanie polskich gospodarstw i polskiej wsi do wymogów Unii Europejskiej, i wtedy pamiętamy, bardzo dużo środków poszło na dostosowania fitosanitarne, czyli dostosowanie gospodarstw, żeby ich produkcja i warunki produkcji odpowiadały wymogom europejskim. To była niesamowita sprawa, która była dość wyjątkowa na tle, przecież nie sami wchodziliśmy do Unii Europejskiej, były inne kraje. I to było niesamowite, że akurat w Polsce przeprowadziliśmy bardzo odpowiedzialnie ten proces, i przez to gospodarstwa, które startowały po 2004 roku w konkurencji już międzynarodowej, były chociażby wyposażone w niezbędne jakby podstawy produkcyjne, to znaczy spełniały wymogi produkcji i tym samym eksportu surowca i produktów na rynki Unii Europejskiej. I to było absolutnie fundamentalne. Ale należy powiedzieć, że też dosyć dużo z tych przedakcesyjnych środków poszło na infrastrukturę wiejską. No i potem otrzymaliśmy bardzo, bardzo dużo wsparcia jako ogólnie gospodarka, ale przede wszystkim jako sektor rolny, ponieważ przez 20 lat członkostwa w Unii Europejskiej otrzymaliśmy ponad 76 miliardów euro.
Tak, jesteśmy w absolutnej czołówce tutaj, prawda, jeśli chodzi o te dotacje, które były właśnie przekazywane na rolnictwo.
Tak, i tu należy wspomnieć, że wyjątkowym czyniła nas uwarunkowania naszego kraju, to znaczy jak dużym krajem jesteśmy i ilu mamy mieszkańców, bo mniej więcej to jest podstawowy pierwszy czynnik podziału środków unijnych, i zawsze jako duży i nowy kraj, jeszcze taki, który dogania Unię Europejską, we wszystkich wskaźnikach byliśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o potrzeby inwestycyjne i wsparcia, przez co przez szereg lat większość budżetu, znaczy duża część budżetu Unii Europejskiej właśnie była kierowana do Polski, i w tym udziale dużą część stanowiły środki na rozwój gospodarstw rolnych. I co za tym idzie, mieliśmy dość spektakularne efekty, jeśli chodzi o modernizację gospodarstw, dlatego że w pierwszym okresie może to była pewna słabość, natomiast to było rzecz, która też w Polsce była mocno podkreślana. Głównym priorytetem było wydatkowanie środków na modernizację, czyli na uzbrojenie techniczne gospodarstw, na uzupełnienie parku maszynowego w taki sposób, żeby gospodarstwa były nowoczesne. To był jeden element. Oczywiście potem była dyskusja, czy dobrze kierujemy, czy jesteśmy wystarczająco precyzyjni w adresowaniu tych środków. Na przykład była ta kwestia, czy gospodarstwo potrzebuje kolejny ciągnik czy maszynę, tak, względem potrzeb samych produkcyjnych. Natomiast to był taki impuls, który po pierwsze dał możliwości rozwojowe każdemu gospodarstwu, i niektórzy z tego skorzystali. I z drugiej strony też przełożył się na pewne zjawiska, chociażby na zmianę cen ziemi. To też jest taka rzecz, która po wejściu do Unii Europejskiej obserwowaliśmy, spektakularny wzrost wartości ziemi. to też był czynnik, który dał zasobowo wsparcie rolnictwu jako bazę kapitału, prawda? Czyli to była taka baza, która pozwalała liczyć na uzyskanie dodatkowych kredytów poza wsparciem Unii Europejskiej. To był jeden z najważniejszych elementów.
To dwie kwestie bardzo ciekawe, o których pan powiedział i jeszcze chciałabym je trochę rozwinąć przed informacjami Radia Tok FM. Pierwsza kwestia, czyli ten sposób działania struktur unijnych, czyli kuszenie tą przysłowiową marchewką, ale też po prostu wymagania i szanse jednocześnie. Ja pamiętam takie absurdy, to nie były absurdy przepisów unijnych, tylko to, w jaki sposób też była manipulowana cała dyskusja, czyli na przykład takie hasła, że będzie nam Unia Europejska prostowała marchewki, albo że będą wytyczne, ile średnicy powinien mieć ziemniak, który idzie do sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony mieliśmy te dotacje i rolnicy widzieli, że faktycznie mogą się tutaj wzbogacić, a z drugiej strony te przepisy unijne czasami budziły wyraźny sprzeciw.
To prawda, natomiast to jest trochę kwestia narracji, to znaczy Unia Europejska jest mocno zbiurokratyzowana, dlatego że jak porównam całe ciało Unii Europejskiej do naszych rządów narodowych, tam nie ma tego czynnika politycznego. Tam jest raczej warstwa regulacyjna, czyli kwestia strategicznego podejścia przekłada się na poszczególne regulacje i one są dyskutowane w gronie wszystkich krajów członkowskich. I tutaj jest taka drobna gra, którą na początku nie zauważaliśmy. Stąd te...
My musieliśmy się jej nauczyć też, prawda?
Tak jest, bo to jest gra na zasadzie, jak taki instrument Unii Europejskiej oznaczenia geograficzne, czyli wskazuje się na pewne unikalne cechy produktu żywności, które pozwalają, żeby określić, że ta metoda produkcji jest wyłącznie stosowana na danym obszarze i właściwie można to powiedzieć, że to jest kwestia czegoś w rodzaju patentu, czyli nikt więcej nie może nazywać na przykład serów francuskich nazwami geograficznymi. Dokładnie.
Tak.
Możemy produkować i Polska na marginesie świetnie produkuje, jest świetnym producentem serów, które jakby naprawdę znajdują uznanie też we Francji, natomiast oczywiście nie możemy używać tych samych nazw. Z tymi ziemniakami,
marchewkami.
Które trafiły ogólnie do obiegu informacji, było tak, że ktoś wyciągnął tę informację, a nie wiedział, że któraś z grup rolników na przykład próbuje sobie wpisać, że akurat tak określone cechy produktu są właściwe dla nich i na przykład poprawiają sobie zdolność konkurencji tym samym, czyli jakby pokazują, że ten unikalny produkt jest tylko ich. U nas to było przedstawiane, że Unia Europejska i urzędnik wchodzi i reguluje, kto jaką ma marchewkę produkować. No i z tego niezrozumienia przez szereg lat nauczyliśmy się aktywniej uczestniczyć w tych procesach, czyli nauczyliśmy się wpływać na tą politykę, na oznaczenia geograficzne, na to, jak nasze produkty są postrzegane w Unii Europejskiej, ale uważam, że jeszcze gdybyśmy mogli lepiej współpracować między sobą, moglibyśmy jeszcze mieć lepsze efekty, ponieważ Polska jest świetnym i bardzo dużym producentem żywności i ta żywność jest widoczna w każdym kraju Unii Europejskiej. W naszym regionie, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej, właściwie dominujemy półki sklepowe, jeśli chodzi o produkcję żywności, ale też te obawy, może nie rolników, ale producentów żywności sprzed akcesji jakby się spełniły, co prawda bliżej jakby w drugiej dekady naszego członkostwa, ale wyciągnęliśmy wnioski i bardzo dobrze sobie radzimy na jeśli chodzi o promocję żywności i handel z Unią Europejską.
Które obawy się sprawdziły?
Te obawy się sprawdziły konsumentów i rolników europejskich, jeśli chodzi o naszą ekspansję na rynki europejskie. Czyli to można powiedzieć, że poniekąd się sprawdziło. Nie sprawdziło się obawy, że Polska zaleje Unię Europejską surowcem. Jesteśmy dużym eksporterem i nasza wymiana handlowa jest prowadzona przede wszystkim z Unią Europejską, natomiast jeśli chodzi o produkcję zbóż, surowca, no to rynek, na którym konkurujemy, jest rynkiem europejskim, ale bardzo silnie związany z rynkiem globalnym.
Wciąż z nami w studiu jest dzisiaj profesor Paweł Chmieliński, dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk od dzisiaj, więc raz jeszcze gorąco gratuluję. A rozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób akcesja do Unii Europejskiej zmieniła polskie rolnictwo. Opowiedzieliśmy już trochę Państwu o tym, w jaki sposób wyglądały negocjacje, w jaki sposób akcesja wpłynęła na transformację gospodarstw rolnych, ale powiedział Pan również coś takiego, że te środki unijne, które popłynęły do Polski, one nie tylko wzmocniły, nieco zmechanizowały, ale również tak, pozwolę sobie na taki kolokwializm, posprzątały trochę system rolny w Polsce, ustrukturyzowały go. One również zmieniły wygląd polskich wsi. W jaki sposób?
Przede wszystkim w Unii Europejskiej polityka wobec wsi i rolnictwa ma dosyć mocny filar wiejski, to znaczy rozwój wsi jest mocno powiązany z rolnictwem, ale przede wszystkim widzi się, że dobra modernizacja wsi ma bardzo dobrą korelację, jeśli chodzi o jej żywotność, zarówno jeśli chodzi o rolnictwo i jego rozwój. Oczywiście dostęp rolników do infrastruktury jest bardzo ważny, czyli wieś jako miejsce życia jest niezwykle istotna. Wobec tego widać to było w środkach, jakie były transferowane do budżetów gmin. Bo w latach 2000, po wejściu do Unii Europejskiej, po 2004 roku, na przestrzeni tych dwóch dekad naszego członkostwa, ponad 50 miliardów złotych jest dotacjami z Unii zasiliło nasze samorządy. W niektórych latach to było nawet do 25% budżetu gminy pochodziło ze środków Unii Europejskiej.
I ogromnie dużo.
Tak, ogromnie dużo i to było przede wszystkim i widać w alokacji tych środków taką dynamikę, która zaczęła się od inwestycji w podstawową infrastrukturę i to widzimy do tej pory, że drogi gminne, infrastruktura podstawowa, pewne podmioty, które są zarządzane przez urzędy gminy, otrzymały duży zastrzyk modernizacyjny, czyli jakby jakość życia i dostęp do usług publicznych oferowanych przez gminy mocno wzrósł. Do tego chociażby był taki program, który się nazywał LIDER, czyli program oddolnego wsparcia rozwoju społeczności wiejskich. Tam widać było dużą aktywizację lokalnych środowisk. Tam był nowy pomysł na rozwój poszczególnych wsi w taki bardziej nowoczesny sposób, czyli z jednej strony myślano o o wsparciu turystyki wiejskiej i tego zasobu, z drugiej strony to też miało swoje przełożenie na przedsiębiorczość wiejską, dlatego że wzrosła liczba przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Te przedsiębiorstwa, i to widać, gdy analizuje się statystykę, na początku widać było dużą różnicę pomiędzy czym zajmują się przedsiębiorstwa wiejskie względem przedsiębiorstw miejskich, czyli tam na wsiach bardziej rozwijały się przedsiębiorstwa budowlane. Oczywiście to też miało swój związek z boomem inwestycyjnym, tak, budowlanym, indywidualnym, ale teraz ostatnio widać też, że wieś się specjalizuje, to znaczy, że widać podmioty, które są mocniej wyspecjalizowane, szkoleniowe, które wymagają większej wiedzy, większego zastosowania technologii. To jest coś takiego, co jest też efektem nie tylko ogólnego wzrostu gospodarczego w kraju, ale też wzrostem aspiracji mieszkańców wsi. A przede wszystkim to pomogło gminom, żeby stały się bardziej autonomiczne. Reforma nasza administracyjna z 1997 roku położyła podwaliny, a potem znaleźliśmy jakby swoją ścieżkę, czyli gminy zaczęły poszukiwać swojej ścieżki kształtowania atrakcyjności. Zobaczyły, że muszą mocno inwestować w elementy, które pozwolą im nawet mierzyć się z sytuacją, w której widzimy duże presje depopulacji na obszarach wiejskich. Ona była zawsze od lat 90., ale teraz niektóre gminy widać, że są ośrodkami sukcesu. Niestety jest też grupa gmin, które nie wytrzymały próby czasu, to znaczy są położone względem dużych aglomeracji albo mają takie deficyty, jeśli chodzi o infrastrukturę, że są gminami, tak jak my to mówimy, kurczącymi się, czyli są w trwałym procesie depopulacji. One będą miały coraz mniej mieszkańców. Natomiast generalnie patrząc na obszary wiejskie, to wystarczy wyjechać i przejechać się przez Polskę, by zobaczyć, że naprawdę nasze gminy wyglądają bardzo dobrze, są doposażone. Oczywiście mają bardzo, bardzo dużo problemów. Natomiast szczególnie widać, jak Unia Europejska zmieniła oblicze naszych gmin, gdy wyjedziemy do innych krajów, na przykład naszego regionu. Widać, że te gminy, chociażby w sąsiednich Czechach, Słowacji, nawet na Węgrzech czy w innych krajach, one nie wyglądają, wsie, gminy, małe miasteczka, tak nowocześnie jak w Polsce. To jest taki zlepek dwóch rzeczy, dwóch procesów. Jeden to było naprawdę nasza narodowa ambicja i dążenie do tego, żeby dobrze wykorzystać środki unijne, to znaczy przede wszystkim wykorzystać środki unijne, następnie myśleć, w jaki sposób je wykorzystać. I z drugiej strony Polacy są bardzo ambitnym narodem, więc czy w kwestii przedsiębiorczości, czy rozwoju gminnego widać, że te aspiracje przekładają się na konkretne widzialne efekty.
Tak, a jeśli chodzi o depopulację, to oczywiście możemy obserwować to, co dzieje się w Hiszpanii albo we Francji. Tam ten proces zachodzi jeszcze bardziej gwałtownie. Polska, mam wrażenie, że w dużej części kraju jednak jeszcze tutaj się przed tym broni, ale chciałabym, tak, żebyśmy troszkę spojrzeli w szklaną kulę, zastanowili się, jak to rolnictwo będzie się w Unii Europejskiej rozwijać, chociaż tak ogólnie, chociaż moglibyśmy i kilka godzin o tym rozmawiać, bo oczywiście jest tak, że w ciągu ostatnich lat to właśnie kwestie związane z rolnictwem budziły najwięcej emocji i wyprowadzały ludzi, rolników głównie i rolniczki na ulicę. To najpierw była kwestia Zielonego Ładu, później była to kwestia Mercosuru, a pomiędzy jeszcze sprawa z Ukrainą i planowanym przystąpieniem Ukrainy do struktur Unii Europejskiej. I tutaj w tyle głowy mam też takie słowo, którego pan użył przed informacjami Radia Tok FM, czyli narracja. Bo mam wrażenie, że jeśli chodzi o mówienie o przyszłości, ewentualnych wyzwaniach, zagrożeniach czy też szansach dla rolnictwa w Unii Europejskiej, kwestia narracji gra kluczową rolę.
Tak, to prawda. I ona grała kluczową rolę. Właściwie wydaje mi się, że w życiu każdego z nas narracja jest bardzo ważna. To jest taka opowieść między nami, a tak naprawdę to jest pewne obraz czy tej przyszłości, kierunek rozwoju, do którego dążymy. on też się wiąże z pewnymi obawami, więc niekiedy ta narracja bazuje na tych obawach, czyli podsyca w nas pewne lęki, a z drugiej strony taka narracja potrafi pokazać, w którym kierunku powinniśmy iść. I to jest niezwykle istotne, dlatego że jak tak się mówi, że jeżeli chcemy, żeby wszystkie łodzie płynęły w jedną stronę, to nie skupiajmy się na wiosłach, tylko pokażmy kierunek, prawda? Czyli to jest tak, że na tym oceanie przyszłości, który jest nieznany, musimy sobie wyznaczyć cel i w przeciwieństwie do tego, w jakim punkcie byliśmy w 2004 roku, teraz jesteśmy bardzo dojrzałym krajem. Przede wszystkim jeśli chodzi o rolnictwo, z dużą grupą rolników prowadzących gospodarstwa, które są bardzo nowoczesne, świetnie doposażone, które są zasilone wiedzą, zasilone technologią. Unia Europejska nam w tym pomaga, dlatego że cały przyszła perspektywa finansowa będzie miała z tyłu głowy włączenie najnowocześniejszych technologii, dlatego że mamy problem, który jakby wywraca do góry nogami dosyć tradycyjne podejście do gospodarowania w rolnictwie, to znaczy takie, które jakby traktuje chociażby glebę jako czynnik produkcji wyłącznie. Teraz wiadomo, tak, że takie intensywne gospodarowanie, które nie jest tylko domeną dużych gospodarstw, ale też małych gospodarstw, jest głównym czynnikiem presji na środowisko. To znaczy, że w Polsce mamy chociażby problem zarówno z wodą, z jakością gleb i wiemy, że już rolnicy też doskonale sobie zdają z tego sprawę, że musimy inaczej kształtować nasze przewagi produkcyjne, czyli podchodzić do produkcji, jeśli widzimy wyzwania klimatyczne, czyli jakie mamy warunki gospodarowania, do tego taki piękny czas globalizacji, integracji takiej globalnej na rynkach, czy to spożywczych, czy ogólnie na rynkach gospodarek krajów. Teraz widać, że już dalej nie może być kontynuowane, to znaczy wracają polityki narodowe i w tym wszystkim musimy się odnaleźć. To znaczy musimy sobie znaleźć przede wszystkim kluczowe nasze przewagi, jeśli chodzi o produkcję, oraz ścieżkę dojścia, czyli przy bardzo mocno aktywnej polityce krajowej. I paradoksalnie Unia Europejska od lat zaczyna nam pomagać w tym, to znaczy Unia Europejska, ponieważ boryka się z krytyką ze strony krajów członkowskich, w każdym okresie, nowym okresie programowania oddaje coraz większe kompetencje, jeśli chodzi o planowanie polityki rolnej krajom rodzimym, czyli od nas, od naszego dialogu i wyznaczenia właśnie narracji będzie zależało, w co będziemy mogli w większym stopniu inwestować pieniądze unijne, które cały czas dla Polski będą wysokie, to znaczy będą dla nas istotnym wsparciem.
No, fascynująca jest to opowieść. No dzisiaj musimy już kończyć, ale myślę, że jeśli spotkamy się za jakiś czas i będziemy podsumowywać trochę to, co wydarzyło się w ostatnim czasie w rolnictwie i to, jakie czasy nas czekają, bo z jednej strony, tak jak pan powiedział, to są te wyzwania klimatyczne, też są oczekiwania konsumentów, którzy też chcą oczywiście jeść coraz lepiej i coraz zdrowiej, ale to też są oczekiwania związane z ceną, a do tego właśnie jeszcze integracja, rozszerzanie Unii Europejskiej o kolejne podmioty, więc no myślę, że jeśli chodzi o rolnictwo, to czeka nas naprawdę bardzo, bardzo interesujący czas, pełen wyzwań. Za dzisiaj bardzo panu dziękuję. Profesor Paweł Chmieliński, dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.